Hello, můj drogý!
Hello!
Vítám tě srdečně, můj drogý. Víš co, mám takovou myšl. Zastanávám se nad dvoma tematami. Pierwszy temat to pogoda, drugi temat to Durant. I mam przed wejściem na antenę dzisiaj takie myśli, że moglibyśmy na przykład już nie rozmawiać o pogodzie, że jest tak gorąco i o Jezus, jak ciężko żyć. I moglibyśmy też już nie rozmawiać o Kevinie Durancie. Bo trwają finały NBA i może skupmy się na tym, kto je wygra.
Powiedziałbym, że oba tematy są gorące.
Właśnie. Właśnie, to jest to takie... Czy możemy uniknąć, bo niektórzy są już zmęczeni tematem. Znowu będą mówić w tym podcaście o Grze o Tron. Akurat nie w naszym, chociaż w naszym też mówimy, ale wiesz, o co chodzi. Ile można słuchać, jak ktoś mówi do kogoś, jak ktoś opowiada o Kyle'u Lowrym i używa imienia Kyle. To jest moja najmniej ulubiona rzecz w tych finałach. Słuchanie w podcastach.
Kyle?
Tak.
Kyle?
Tak, numer jeden na liście. Najmniej ulubionych rzeczy w finałach. Jak ktoś mówi Kyle o Kyle'u Lowrym, tak jakby go świetnie znał w amerykańskim podcaście.
Kyle. Ale to wiesz co? Mnie się wydaje, że ta moda taka trochę, tego skrócenia dystansu i stworzenia takiego, wiesz, mówię po imieniu, jestem blisko, staje się ikoną sportu. Chyba się zaczęła od Michaela. Jak mówisz Michael, twoje pierwsze skojarzenie to jest Jordan czy Jackson? Jak ktoś mówi Michael.
Jordan. Ale powiem ci, że gdybym nie interesował się koszykówką, interesował się pobieżnie koszykówką, to mogłoby być, to mógłbym nie mieć tego skojarzenia Michael z Jordanem. Mógłbym nie mieć.
Ale czy Jordan właśnie nie wyrósł ponad, wiesz, jak idziesz do kasyna i ktoś mówi, że mu Michaelek spadł, to wiadomo, że spadł po 23 na rulecie.
No tak, bo przecież nie dwie 8-letnie dziewczynki.
Dwie ósemki, to trudno.
Nie znam tych żartów. To jest ta część tych żartów, których nie znam. W każdym razie, dobrze, ale to wiesz, mam dosyć tego i tak będziemy rozmawiać o Kevinie Durancie, pogodę już pominiemy. Mój drogi, taki cytat, cytat z Zaka Lowe, z podcastu z Howardem Beckiem, nagranego w ostatnich godzinach, chyba 12, a opublikowanego niedawno. Te finały są jak nic, co wcześniej było. Maciej Kwiatkowski. Do tego punktu, w którym nie jestem tak podekscytowany, jaki będzie ich wynik.
Ich wynik?
Tak. Że nie... Te finały są jak nic, co wcześniej było, do tego punktu, że nie jestem podekscytowany, jaki będzie wynik.
Ale to właśnie z powodu kontuzji Kevina Duranta?
Z powodu całej tej aury Kevina Duranta. Mój Boże, mój drogi, czy ty widziałeś na szóstym... Byłeś mi trzy dni temu kolega mój postronny, znaczy postronny w tym sensie, że jest kibicem Sacramento Kings, więc jest postronny. W zasadzie on i ja...
Tak zwanych z peryferiów.
To śmieszne. On, ty i ja niczym się nie różnimy. Znaczy ja rozumiem, że ty nie kibicujesz New York Knicks i td., ale odkąd nasze zespoły są postronnymi obserwatorami sceny tak. NBA od 15 lat minimum, to on się różni od nas tylko tym, że my mówimy o NBA, on nie, w podcaście.
Ale on jest chyba w najlepszej sytuacji teraz.
No, od dwóch dni się to zmieniło, chcesz powiedzieć?
Ja uważam, że ty jesteś najgorszej.
A tak powinno być. Będę niósł ten banner. The House of Hornets.
Ty jesteś najgorszy.
Z Westeros. Króla nie ma. Był, zabili. Był kolejny, powiesił się. Żadnych dzieci, opuszczony zamek. Tak, jestem w najgorszej sytuacji, ale no, teraz mnie zatrzymałeś na tym, że jestem w najgorszej sytuacji. Nie musisz mi tego mówić, wiesz?
No dobrze, i postronny kibic Sacramento przyszedł z jaką refleksją, z jaką myślą?
Z taką refleksją, że strasznie patujemy tym tematem Duranta. Moglibyśmy się zamknąć i zająć się czymś innym. I to było trzy dni temu. Ja to rozumiem.
No, ale...
Te pretensje.
ale to jest temat, który będzie rozgrzewał głowy przez najbliższe kilka lat, myślę. Dlaczego? Jeżeli on nie wróci, to tym bardziej ta dyskusja będzie żywa i będziemy się zastanawiali nad tym, kto jest winien, kto zawiódł, kto dopuścił do takiej sytuacji. Dlaczego tytuł był ważniejszy niż zawodnik. A już nie mówię o tej najbliższej historii, czy tych najbliższych kilkunastu dniach, czy kilku tygodniach, w których będzie pytanie, kto... Ile jest w stanie położyć za Kevina Duranta?
Za zawodnika, który prawdopodobnie opuści cały sezon regularny, tak? 2019-2020.
Czyli dajesz komuś 30 milionów za to, że nie zagra ani jednej minuty.
Mhm. To będzie najbardziej dyskutowana rzecz.
To jest rzecz, która jest chyba już dzisiaj oczywista. Więc pierwszy.
Co jest oczywiste? Poczekaj, co jest oczywiste, bo potem będzie, że się zgodziłem na coś.
Oczywiste jest to, że przez przyszłym sezonie Kevina Duranta niestety nie zobaczymy tego w koszykówkę.
Nie jest oczywiste. I to
zakłóci,
będzie cały czas wisieć nad kolejnym sezonem, nawet nad moim take'iem, ponieważ Durant może rehabilitować się i wrócić na przykład w kwietniu do gry. I być w playoffach. Czy Durant wróci na playoffy?
Bardzo w to wątpię.
Mamy dopiero czerwiec.
No wiem. Patrzyłeś historycznie, ile to zabierało czasu? Czy ja widziałem taką tabelkę, zaraz ci powiem, jak to wygląda. No. Czyli medycyna idzie trochę do przodu. Zakładam, że człowiek z formatu Duranta spotyka się z najlepszymi z najlepszych.
Niekoniecznie. Spotyka się z Richem Celebrinim, pamiętaj.
No dobrze.
No zawsze był podejrzany dla mnie, ten Rich Celebrini. Czytałem kiedyś o nim długi artykuł. Powinienem mieć go zbriefowanego gdzieś, ale teraz nie otworzę.
Jak ktoś się nazywa Celebrini,
tak, to
nie może być nic dobrego.
No, lekarz. Celebrini. Jeszcze na zachodnim wybrzeżu. No nic. Miły człowiek, swoją drogą. No, sprawdzasz tam. To jest 8.
Nie sprawdzam, tylko nie chcę oszukiwać, bo mam, że tak powiem, mam to specjalnie zachowałem sobie.
Tabelkę. Przyszedłeś tak. Z załącznikiem do podcastu, jak miło.
Przyszedłem z załącznikiem. Jest, uwaga.
Dajesz.
DeMarcus Cousins. 357 dni. No i to jest jednak rekord. No ale powiedzmy sobie, że on długo dochodził. Rudy Gay. 273 dni.
Rudy Gay
jeszcze... No właśnie, i teraz chciałbym, żebyś przy każdej z tych kontuzji mówił, na ile zawodnik wrócił w skali od 1 do 10, dobra?
Dobrze, dajesz. Cousins.
DeMarcus Cousins.
100%.
No nie wygłupiaj się.
Nie wygłupiam się.
No nie wrócił do 100%.
Nie, on wygląda całkiem nieźle.
Nie, wygląda bardzo źle.
Całkiem nieźle. Może nie wszyscy oglądali DeMarcusa Cousinsa, hej?
Okej, może tak było.
Bo mogło tak być.
Ale mi się wydawało, że on był bardziej dominującym graczem na piłce.
Ale może nie ma okazji takich teraz jeszcze. Wiesz co, on mi się fizycznie całkiem podoba. Oprócz tego...
A nie uważasz, że
mi się fizycznie nigdy nie podobał.
To jest strasznie wolny, jest, mówię, za tą pasulią.
Tak było i tak będzie. Nie, dobrze. Okay. Ale wiesz co, on całkiem nieźle wygląda od czasu, gdy widziałem go ostatni.
Ale to dajesz 6, czy nie?
Nie, ja daję nawet 8. Nie żartuję. Wygląda bardzo dobrze. Fizycznie, w porównaniu z tym, jak on wyglądał w Nowym Orleanie, naprawdę dobrze. Nigdy nie wyglądał dobrze. 8. Poważnie mówię, 8.
Ciekawe.
Nie żartuję, to nie hating mój 8.
Proszę to jakoś skomentować.
Znaczy, proszę maile wysyłać do mnie, możemy rozmawiać o DeMarcusie Cousinsie. Mówię poważnie, całe życie. Ten kolega, o którym mówiłem, ostatnie 10 lat rozmawiam z nim o DeMarcusie Cousinsie. W końcu go przekonałem do tego, że naprawdę pożegnam.
Dobrze.
Kariera Cousinsa to jest nic w historii NBA. Nie będziemy o nim pamiętać za 30 lat. I dobrze. Mój drogi, naprawdę 8.
Rudy Gay.
Naprawdę
Rudy
8. Gay?
237 dni.
A w którym roku był ten Achilles operowany? Jego 3-2 lata w Sacramento. O, Sacramento też. Wiesz co? 8 też.
Też, to ja bym też mu dał 8. Mhm. Właściwie ja nie widzę. Widzisz różnicę między nimi?
Wiesz co, to będzie ten problem, tak jak z Durantem będzie, że w pewnym momencie, tak jak u mojego kolegi Christiana w drużynie, w pewnym momencie przychodzi wiek, no i będziemy musieli, wiesz, odróżnić, czy to są następstwa wieku, czy kontuzji, i będziemy mówić, że kontuzja to jest wiek też w dużej mierze. No
to jest 31 jednak. Mm.
Ale Gay 8. Rudy Gay wygląda nieźle. 49% z gry chyba w ostatnim sezonie. To bardzo dużo, jak na kogoś po Achillesie, kto gra na obwodzie.
Gra w jednym z najlepszych zespołów NBA, w sumie.
Popularny w logach.
Bardzo. Mhm. Dobrze, patrzę
jaki
dalej.
Jaki backcourt będzie ciekawy w przyszłym sezonie? Młody Mary. Derrick
White. Wesley Matthews.
Tu gorzej, tu 6. Tu 6.
6? Ja bym nawet 5-4 nie dał chyba, wiesz? Cień gracza.
Ja wiem, ale on nigdy nie był skoczkiem atletą. To nie jest wcale tak, że on był jakimś wielkim... Był takim bomberem za 3, ale 6, to fakt, mniej niż oni.
Nie, no nie wrócił już do tego poziomu, na którym był.
Ale nie był na nim też tak długo w Portland.
No, ale był taki hype troszkę.
No to dlatego
niego.
Ja mówię 6. No, ty mówisz 4, to prawdopodobnie żadne
i to było 237 dni. Kobe Bryant, 240 dni.
Ja nie wiem, byłem tak zafiksowany. Wiesz co, pamiętasz, Kobe miał tę historię, że miał drugą łydkę, nagle dużą większą, od prawdopodobnie przeciążeń w powrocie do zdrowia.
Jeździł na rowerze o jednym pedale.
Ballada o jednym pedale. Dobrze, Kobe, 5.
Tak, 5 to chyba dobry.
Tam było niedobrze, ale tam był wiek.
60 punktów.
On taki Nightwalker był.
Chauncey Billups.
To Billups...
296 dni.
I miał 34 lata wtedy, tak? On był bardzo stary, jak kontuzjował Achillesa. I tam już po tym się nic nie wydarzyło w jego karierze, ale on był starszy niż większość z tych ludzi kontuzjowanych. Chyba najstarszy z tych wszystkich ludzi, którzy kontuzjowali Achillesa. On już nie wrócił po tym. Ale on już wtedy, zanim go kontuzjował, to już był schyłek.
Jak mu popnęło, to mam wrażenie, że on wtedy już czuł, że to jest koniec.
To też był fajny. Pamiętasz, jak Chauncey grał w Clippersach z Chrisem Paulem? To było po czy przed? Miał momenty. W którym przed. To było sezonie? Chauncey jest underrated graczem z punktu widzenia. Jest lepszy niż Kyle Lowry.
Przychodził do Nowego Jorku, to był po.
On grał w Nowym Jorku? To musiał być po.
Nowy Jork nigdy nie bierze zawodników w prime.
Ma teraz szansę wziąć kolejnego z Achillesem. Nowy Jork, zawsze tylko Nowy Jork. Tak, tam było 1 albo 2. Tam nie było dobrze.
Nie, 1 to jest, że jest na wózku, 2 chodzi.
To 2. 3 biega. Zresztą tak teraz, chodził dużo.
Teraz jest jeszcze jedno nazwisko, które nam coś mówi i potem zaczniemy się po prostu skrobać lewym palcem po prawym jąderku. Elton Brand, 243 dni.
Tam było 5. Tam było tylko? Dużo, tam było 4. Tam było tam atletyczny był ogromny spadek.
Bo on był... Zresztą on się skończył po prostu, Maciej.
Wiesz co, on nigdy nie był jakimś wielkim atletą, miał po prostu długie ramiona, ale w tym sezonie w Clippers...
Nie, był all-starem.
No ja wiem, że D'Angelo Russell też był all-starem.
Ale to pierwszy raz, a będzie z 7 razy.
Takie rzeczy powinny być zapisywane przez niekoniecznie przez producenta, ale takiego mojego tutaj asystenta, asystentkę.
Teraz takie kółeczko zaczęło tutaj krążyć na ekranie i się tylko zapisało. To nie jest niemożliwe, Macieju.
Co nie jest? Aha, tak, że to nie jest niemożliwe. Nic nie jest niemożliwe. To jest niemożliwe.
Teraz chcesz jakiś mały zakładzik?
Nie wydarzy się. O 7 All-Starów D'Angelo Russella?
Tak. Czekaj, jeszcze dokonam pewnej korekty.
O, chyba chcesz mnie zostawić na tej łódce braku antypatii dla
w sensie braku sympatii dla D'Angelo Russella samego i tak mnie puścić w ocean.
24 lata. No zależy, gdzie on będzie grał. Jak będzie grał na zachodzie, to może się nie udać. Ale grając na wschodzie?
Nowy Jork, Nowy Jork, Nowy Jork. Poczekaj, spokojnie. Wschód zaraz będzie
może,
świetny.
Może Indianka.
Wschód zaraz będzie lepszy niż zachód. Spokojnie. Dobrze, gdzie byliśmy? Elton Brand. 4.
Elton Brand. 4. 4. 4, ja bym dał nawet 3. I teraz mówię, dwa nazwiska, które mówią nam już troszkę... O, poczekaj, bo ja mam te daty. Chance Billet 2012, czyli nie tak dawno, 7 lat temu.
No, ale miał trochę lat już Chauncey wtedy.
Miał troszkę lat. Dobrze, Lafonso Ellis. 220
to już
dni.
Nie powiem. Nie przypomnę sobie, jak wyglądał Lafonso.
1997 rok. Nie. No dobrze, i 1992 rok. Dominic Wilkins.
Dominic Wilkins wrócił świetnie. Wrzucał 25 punktów w sezonie po Achillesie. Więc ja nie pamiętam dokładnie teraz różnicy w atletycznej, ale on wrócił świetnie. Chyba 8 tam jest. Czy to historia, czy lepsze leczenie Achillesa, mam wrażenie, że...
Nie, ale to 92 rok, wiesz, to jeszcze się...
Ja mówię o tak już podsumowawczo. Czy to
a podsumowawczo
jest...
średnio wyszła nam gdzieś tak koło 6-7.
Mam wrażenie, że lepiej ostatnio, ale czy to tylko gej i moje zdanie o Demarcusie Kazinsie, twoje trochę gorsze? No nie wiem. Co chcesz powiedzieć?
Chcę powiedzieć, że szanse, że wróci na stówkę są... Niestety nieduże. No.
Nieduże są szanse.
Statystycznie tak. Na to patrzą. Tak.
I to będzie, i to widzisz, ale też z drugiej strony, cytując ilość tych dni opuszczonych, można zauważyć, że spędzimy dużą część kolejnych odcinków, dyskusji, rozmawiając o tym, a co będzie, gdy KD wróci, i teraz dwa, i jak będzie wyglądał.
No nie, ale czy właśnie ta umowa...
Prawdopodobnie. Możemy w każdym podcaście o tym rozmawiać.
Wiem, ale czy ta rozmowa właśnie nie umrze na najbliższe tam powiedzmy 250 dni? No będą jakieś raporty, Kevin Durant sam poszedł pod prysznic, Kevin Durant zszedł pierwszy raz ze schodów, Kevin Durant był widziany w sklepie.
Nie umrze, jeśli zostanie w Warriors.
Tak.
Bo... Jeżeli nie zostanie w Warriors, to praktycznie nie zmienia się... Znaczy, nie wiem. Boże. Widzisz? Czyli ten mój take nie był tak gorący. Ale o tym myślałem cały czas. Ten take mój o tym, że...
Pada wygrała.
Że kontuzja Duranta sprawia, że mamy otwarty wyścig o mistrzostwo w 2020 roku. Cały czas miałem w głowie to, że Durant może wrócić. Tak, ale jeśli Durant będzie wracał do Warriors, to niekoniecznie. Znaczy otwarty, wiesz, otwarty, no ale jeśli Durant na przykład wróci i będzie grał, to i będzie nawet 80% Duranta, to niekoniecznie ten wyścig jest tak otwarty, moim zdaniem.
A wiesz, ale tylko pytanie to 80% Duranta, więc to, że on przestanie rzucać, nie będzie tak...
Że będzie All-Starem. Cały czas. Graczem tego formatu. Top 12 graczem, a nie top 5 graczem. Top 15. Ale jest też jeszcze coś takiego jak operacja szpiku w prawej stopie Kevina Duranta z 2015 czy 2014 roku. I mamy teraz Achilles w prawej stopie. Jest trochę na tej prawej stopie chudego bądź co bądź chłopaka, który może dla wielu jest zaskoczeniem, że nadal jeszcze gra w koszykówkę, może on już dawno temu powinien... Pamiętasz, jak on miał problemy, jak dyskutowaliśmy o złamaniu Jonesa, Duranta, to było jakieś 5-6 lat temu, w stopie złamaniu, które dotykało centrów. I zastanawialiśmy się, czy ta budowa ciała Duranta, czy to faktycznie wszystko będzie tak dobrze, że stopy dadzą radę, nie wiem. Była taka rozmowa, ale przez chwilę chyba, bo nie jest centrem chyba. A tak przestaliśmy o tym mówić. W każdym razie, patrząc na historię jego kontuzji, na te wcześniejsze problemy ze stopami, no ale to widzisz, to nadal jest prognozowanie, jak Durant będzie wyglądał. Ale co chcę powiedzieć, patrząc na historię jego kontuzji, myślę, że można założyć, że jeśli Kevin Durant zostanie w Warriors i będzie kontuzjowany i będzie wracał w kwietniu, to myślę, że bardziej niż nie można założyć, że nie obędzie się bez problemów. Typu wróci, będzie coś nie tak z nim, może już nie będzie Iguodali, może Iguodala nie będzie zdrowy, wiesz, dużo różnych rzeczy innych się wydarzy.
Ale pytanie, Durant, czy on wie, podda się tej samej presji, w sensie, słuchaj, zbliżają się playoffy, może by ich to jednak zagrał, może, wiesz. Jemu też trochę niestety zegar biologiczny, co powiedziałeś, tyka, no on ma 31 lat. To już nie jest, no wiesz, młodzieniaszek. Ile on ma jeszcze lat gry na najwyższym poziomie? 3? 4? No myślisz, że on za 6-7 lat będzie nadal graczem dominującym? Nie wierzę w to już.
Nieprawdopodobne jest to.
Nie wiesz, ale to nagle...
10 minut jesteśmy w
nie,
Durancie.
Ale nagle
możemy,
wiesz,
zawsze wiesz, możemy w tym być. Ja sobie właśnie zdaję sprawę o tym, co mówiłem na początku. Czy niektórzy mają już dosyć tego.
Nie, ale wiesz, mówiąc, teraz wypłyńmy już naprawdę na szerokie oceany. Czy on będzie top 10 graczy w historii tej gry? Czy on wskoczy do pierwszej dziesiątki strzelców? Czy do pierwszej piątki nawet strzelców? Co wydawało się dosyć oczywiste jeszcze miesiąc temu. Czy jego legacy się w tym momencie gdzieś tam nie umarło? No?
Kanada.
Dobrze, przejdźmy tutaj na chwilę.
Ja nadal jestem,
jakby mówię, zafascynowany tym, co się wydarzy w kontekście tego, kto jest w stanie położyć ile pieniędzy i jak bardzo jest gotów się zaryzykować udupienie. No bo mówię, pierwsze 30 milionów, które układasz do swojego cap space'u, układasz na pusto. Właściwie mógłbyś wrzucić te same pieniądze do ognia. Bo taki sam będzie z nich pożytek, jeśli chodzi o twoje występy.
Czyli chcesz jeszcze raz krytykować Chrisa Paula. Te 30 milionów w twoim kontrakcie to się nie
tak,
należy.
Tak. Nie należy. No.
Dobrze.
Więc wiesz, moim zdaniem
ale
będzie...
Nie możesz, ale widzisz, nie możesz tak powiedzieć do końca. Bo przed chwilą doszliśmy tymi cyframi, przepraszam, tymi liczbami złożonymi z trzech cyfr, tymi, które zaczynały się na 2, 270, 280, doszliśmy do tego, że Durant może wrócić w kwietniu, więc jeśli Durant będzie chciał w przyszłym sezonie zagrać, to dobrze by było dla niego na przykład nie wybierać może New York Knicks.
Może właśnie bardzo dobrze, bo nie będzie presji grania w playoffach.
Aha, i teraz to jest pytanie, co jest dobre dla niego, co nie, czyli brak, czyli kompletne stracenie sezonu dla niego? Nie, ja myślę, że zawodnik chciałby mieć marchewkę na końcu, chciałby, wiesz, pracować do czegoś, pracować, żeby wrócić i zagrać jeszcze, a nie, że wiesz, będzie wychodził w 79. meczu sezonu z Alonso Terrierem, będącym on fire od dwóch tygodni. I z Trajem Berkiem dominującym.
Ja powiem tak, byłaby fajna taka historia, jak on by, wiesz, już miał taki kalendarz teraz nad tym łóżkiem szpitalnym, gdzie tam, wiesz, podawany jest mu tlen i on takim, wiesz, czerwonym flamastrem zaznaczył 1 kwietnia. I tak patrzy na to i tak, wiesz, już się mobilizuje, już nakręca, już ma cały plan treningowy, rehabilitacyjny przygotowany. I wiesz, i już myśli o tym, kiedy zagra. No i to chyba trochę tak wygląda. Mhm. Wiesz co, w tej całej historii, to tak, oczywiście to jest znowu Kevin Durant, że 5 minut po tym, jak to się wydarzyło, on rozmawiał z mamą już. To takie wzruszające. Czy on w ogóle ma jakąś, czy Kevin Durant ma dziewczynę? Czy on ma żonę? Co on jest?
Ominmy może ten temat.
No nie, bo ta matka, widzę, jest, wiesz, no jest jakby pierwszym, cały czas pierwszym kontaktem. Ale mama nikogo na razie nie obwiniła. Nie wiem, czy widziałeś ten taki ofrowy, ofra-like, telewizja śniadaniowa. I co czułaś, mamo, kiedy syn cierpiał? I ona taka troszkę pogryziona przez pszczoły, tak ktoś mówi. Że póki co jeszcze nikogo nie obwinia, że to się stało, że to jest straszne, ale że wróci silniejszy, mocniejszy, ponieważ kocha koszykówkę. Ach, mama.
Mój drogi, wszystko ja tu chciałem, bo chciałem to zrobić bardzo publicznie, wyrazić się, tak? Nie wiem, czy Bartek będzie słuchał, ale wczoraj nie dałem rady, więc chciałem tutaj pokazać, że wiesz, że wspieram, że Hall of Famer, więc muszę się też podczepić troszeczkę, nie zostać zostawiony, wiesz, z tyłu, za nim, w tej ascensji Bartka ku szczytom. Wszystkiego najlepszego dla Bartka Tomczaka z okazji pierwszej rocznicy audycji Rymy i Bity, którą prowadzi w poniedziałki w Polskim Radio Wrocław.
Co to za audycja?
To jest audycja, w której Bartek puszcza, on nie chce powiedzieć o tym piosenki, ale ja powiem, piosenki hip-hopowe z kategorii czarnego rapu i też z kategorii polskiego rapu. I...
Ale przepraszam, to jest jakaś zapowiedź. Ciebie też puszcza?
Nie, mnie jeszcze nie puścił i dobrze.
O, Bartek!
Nie róbmy z tego.
Ale zróbmy.
Ja nie słucham tego, żeby siebie usłyszeć, ale słucham.
Nie mówię, Bartek, ja wcale nie mówię tego, żebyś puścił.
Tego nie puszczaj.
Puszczaj, to zarąbiasz kawałek.
No nie. Nie
ja jak pytam, jak tłumaczę ludzi, że znam takiego wielkiego rapera polskiego, tam tłumaczę, że no na pewno w takich rankingach, był taki zrobiony kiedyś ranking i wyszło, że ta płyta to jest top 50 polskiego rapu, jest taki świetny kawałek, Umrę Młodo. Posłuchajmy. Zawsze tak robię.
Umrę Młodo jest związana.
Aktualna... A ty który kawałek najbardziej
lubisz? Poczekaj, ja chciałem złożyć życzenia Bartkowi.
To
miało być o Bartku, nie. Bo ta audycja jest naprawdę przed...
Ja ci teraz próbuję pomóc, tylko wprowadzasz szum tutaj.
Wiem. Audycja jest naprawdę przednia, bo słuchając hip-hopowych piosenek, nagle ktoś zwraca się do ciebie, proszę państwa, i mówi do ciebie...
Ale to jak Dariusz Szpakowski, proszę państwa.
Tak, jest bardzo oficjalnie i bardzo miło się tego słucha w wieku takim, jakim ja jestem. W wieku przedemerytalnym, gdy ktoś w ten sposób opowiada o czymś, co jest gatunkiem muzycznym blisko związanym. I to raz, to jest miłe. Druga miła rzecz jest to, że Bartek się przygotowuje naprawdę do tych programów i opowiada przy każdym kawałku praktycznie jakąś historię związaną, wiesz, z powstaniem numeru, czy jakąś historię związaną z danym wykonawcą, czy producentem.
Maciek ci wszystko opowie. Maciek ci o każdym numerze opowie, tylko musisz go zapytać.
Musisz puścić, tak? O to ci chodzi? Bo ja nie rozumiem, śmiejesz się.
Nie, chodzi mi o to, że...
Znowu się ze mnie śmieją.
Że jesteś gotowy o każdym swoim numerze coś opowiedzieć, rozumiesz? Tak, że będzie miał taką insajderkę jak nigdy, jak nigdy.
Przeceniasz mnie.
Jak powstało Umrę Młodo?
Moje ego rapowe przeceniasz. Mój drogi, ja już jestem dawno po karierze.
Ja wiem, ale wiesz, ale bardzo wielu ludzi... Zobaczy, że dzisiaj będą wpisywane miasta i będzie Jimson Forever, Jimson Alive, Jimson jest tu.
Bardzo wielu Jimson. Ludzi też odwiedza groby zmarłych.
Ale ty nie jesteś jeszcze zmarły, ty jesteś po prostu w zawieszeniu. Ty po prostu, twoja kariera jest jak Jerzego Dudka, on po prostu zawiesił buty na kołku na razie. Ale nie powiedział, że ich nie zdejmie.
Ty mówisz do mnie jak do Kyriego Irvinga, który będzie
miał... Macieju, najlepsze pieniądze robi się na comebackach.
A najżałośniejsze pieniądze robi się na odcinaniu kupona?
Ale pecunia non olet. Pieniążki
tak, ale mój drogi, w moim życiu nauczyłem się tego, że jedno łacińskie powiedzenie nie jest odpowiedzią.
Nie?
Ja tego nigdy nie stosuję. Jeśli ktoś w moim kierunku się tak jak ty zrobisz, pecunia, faktycznie, pecunia non olet, dobrze. Oto faktycznie nie, masz rację. Dla mnie to nigdy nie działa, ja to zwykle tak przemilczam. Poza tym, że sam nie znam, bo nie wydaje mi się to specjalnie interesujące. My natomiast też próbowaliśmy znaleźć pewne ogólniki, tak jak przy tym Achillesie. I ja już nie chcę dzisiaj rozmawiać o Kevinie Durancie.
już wystarczy i myślę, że wszystkim też już wystarczy i musimy jakoś...
No nie, no, nie, ale będziemy niestety, będziemy tego Kevina Duranta wałkowali, będziemy go, rozmasujemy go na takie cienkie francuskie ciasteczko. No niestety, no takie są prawidła tego podcastu, takie są prawidła rynku, takie są prawidła off-seasonu, będziemy do tego wracać.
Ja miałem naprawdę dzisiaj jakieś trzy rodzaje, jak, w jakiej roli mógłbym dzisiaj przyjść do podcastu, wiesz? Bo mógłbym przyjść w tej roli, żeby chcieć bardzo rozmawiać o Durancie. Mógłbym przyjść w tej roli, że nie chcę rozmawiać o Durancie, a mógłbym przyjść w takiej roli. Ło, ta liga jest niesamowita. Cały czas coś się dzieje. Jesteśmy w trakcie finałów. Gość miał wrócić, nie wrócił. Rozmawiamy. Ło, niesamowite. Anthony Davis odchodzi. Kyrie. Ło, wiesz, takiego świra wiem, udawać. Tak wiem, jakby musiał sprzedawać NBA komuś.
No tak trochę jesteś sprzedawcą.
Ale nie jestem sprzedawcą.
No nie jesteś
Nie sprzedaję to. NBA akurat, ja.
No, ale do pewnego stopnia promujesz.
Do ograniczonego stopnia, jak wiesz, staram się promować.
No, ograniczony do liczby subskrybentów. No.
W tym sensie, ale nie sprzedaję tak. NBA. Sprzedaję brudną prawdę o NBA. I to sprzedaję. Na tym polega fenomen.
Nie, to jest ten. To jest pytanie, na ile sprzedajesz siebie, na ile sprzedajesz NBA. No, na ile sprzedajesz to, co się dzieje. Czy sprzedajesz opakowanie, czy sprzedajesz też content?
No na przykład ja słucham dyskusji Zakaloa z Howardem Beckiem, gdzie Howard Beck ma wyrazić się o Golden State Warriors, o tym, że Low mówi, gdyby to był mecz sezonu regularnego, Durant by nie zagrał. Więc Durant nie powinien grać in the big picture. I Warriors nie powinni go dopuścić, tak jak nie dopuścili Klaya Thompsona do meczu numer 3. Tak mówi Zach Lowe i potem Howard Beck mówi, ja wierzę, że Warriors, że Rich Celebrini, że wszyscy, że Kerr, że Myers w tym procesie byli idealni, że wiesz, zaczerpnęli opinii innych, że wszystko było tak, jak powinno być. Ja słyszę, jak Howard Beck w tym momencie dopieszcza lub unika krytykowania swoich potencjalnych źródeł w podcaście amerykańskim, słuchanym przez wielu też exeków, tak? I to ja słyszę na przykład.
Nie wiem, no Zach Lowe też próbował nam wytłumaczyć, że loteria nie była ustawiona. Loteria draft.
No dobrze.
Bo on tam był i on był, stał na straży. Był notariuszem tego procesu.
No ale to jest właśnie, widzisz, to co ja słyszę, to jest taki element, o którym taki, wiesz, taki heroicznie decydujemy się mówić tutaj.
Ale to też powiedzieć, że im zapłacili za to, żeby heroicznie mówili? Bo to ja już idę dalej krok w takim razie.
Nie twierdzę, że zapłacili, ale jest to dbanie o...
Próbuje przykrywać, no my jesteśmy wolni od tego.
Mówię o swego rodzaju fenomenie. Na czym polega nasz podcast? Że możemy pewne rzeczy wziąć i powiedzieć. No my, nikt z nas tak, nie będziemy, tak. Wiesz, nie zostaniemy ukarani. To znowu jest reklama. W zeszłym odcinku też była reklama naszego podcastu, gdy my mówimy o nim, jak jest dobry, teraz tutaj. A to fakt. To jest wszystko fakt. Ale mój drogi, jeśli mamy być solidni, to musimy powiedzieć o meczu numer 6, bo widzisz, jest to niemalże dowód słów Zakaloa. I to, co robisz teraz, to też jest dowód słów Zakaloa, że te finały są inne niż wszystko, do tego punktu, w którym nie jestem tak podekscytowany, jaki będzie ich wynik. I teraz chcesz wejść w tym? Poczekaj. Chcesz powiedzieć o wszystkim, co jest ważniejsze niż mecz numer 6. Mówiliśmy o Durancie przez 34 minuta, patrz, i nadal nie mówimy.
Wiem, ale poczekaj, bo ja chciałem zrobić jeszcze to kółeczko. Bo ja chciałem jeszcze to kółeczko wokół naszego zagajnika.
Co za liga? Co mówi ta liga?
Bo ja trochę się nastawiłem na to, co ty powiedziałeś, napisałeś wczoraj wieczorem, że jakby chciałbyś dzisiaj tą rozmowę zacząć od tego, co wspomniałeś dzisiaj, ale jakoś tak nie rozwinęliśmy,
tak.
że sprawa tytułu 2.20 jest nagle otwarta i to może być najbardziej emocjonujący sezon tej ligi od... Nie wiem. 6 lat, 5 lat.
Tak. Ale tak już było i mogło być w sytuacji, w której Durant odszedłby z Warriors.
Tak. Tak, ale już teraz, mogło być. Ale teraz siłą rzeczy się to zdarzy. Niezależnie, czy on odejdzie, czy nie odejdzie.
Lub jeśli zostanie i mówię raz jeszcze, jeśli będzie wracał,
No ale to i tak jak powiedziałem, dużo różnych rzeczy może się wydarzyć z Warriors, jeśli on zostanie i ma na przykład w kwietniu wrócić, czy z nim, czy z Warriors. Więc to i tak są, i tak zwiększa szanse na to, że sezon 2020, jeśli Durant zostanie w Warriors skontuzjowany, to i tak szanse na to, że sezon będzie ciekawszy, są większe. Niż gdyby nie był kontuzjowany. Gdyby gdy odejdzie Durant z Warriors kontuzjowany, to mamy otwarte w ogóle, otwarte pole, wiesz, 8 tak. Królestw biega, 10 drużyn. Nagle wiesz, LeBron ma szansę.
Masz 10 drużyn w głowie?
Nagle LeBron ma szansę. Dobra, dobrze, mam. Tak?
No.
10 drużyn
proszę.
W głowie. Po kolei. Zaczynam od największych pewniaków, czyli od drużyn, które mają pod kontraktami swoich graczy i są dobre. Golden State Warriors.
Tak.
Pod warunkiem, że podpiszą Klaya Thompsona. Na co się zanosi, że podpiszą?
Nie, to w ogóle nie. Zauważ, że w ogóle nie ma takiej dyskusji.
Tam jego ojciec coś tam próbuje
kręcić
lody, no. Tam Micha, coś tam się
Micha,
dzieje.
Micha, nie kręć lodów, Micha. Miszka. No.
Dalej.
Roboty.
Raz Warriors. Dwa. I patrz. Ale to jest
no
prawda.
No i teraz jest kłopot.
Nie jest kłopot. Wiesz co jest dwa?
Milwaukee.
Nie, ja nie mówię w kolejności. To nie jest kolejność. Po prostu wymieniam drużyny, które będą walczyć o mistrzostwo w przyszłym sezonie w wyrównanej lidze. Houston Rockets.
Ciekawe. Biorąc pod uwagę, że wszyscy nas sprzedasz.
Mhm.
Dobra, ja mówię o takich pewniakach, Macieju. Ja nawet Bostonu nie traktuję w kategoriach pewniaka.
Ja Bostonu w momencie, w którym Kyrie Irving odchodzi, nie mam chyba w tej grupie.
Nie, bo ja tak, Maciej, bo tak.
Toronto tu nie ma, nie mój drogi, tu nie ma żadnych pewniaków. Tu nawet Warriors nie są pewniakiem. Tu chodzi o to, że jest szerokie grono drużyn kontendujących, które mogą myśleć, wchodząc do szatni w październiku, na obóz przygotowawczy, że to jest sezon, w którym mogą realnie wygrać mistrzostwo, bo Kevin Durant jest kontuzjowany i nie wróci do kwietnia. Jeszcze nie wiadomo, w jakiej jest koszulce, tak? Nie wróci do kwietnia i nie wiadomo, czy w ogóle będzie mógł grać, jak się pozbiera, czy będzie grał w playoffach, bo może będzie w Knicks, więc jak jest już w Knicks, to w ogóle nie ma, wiesz, już znaczenia, gdzie jest, bo sezon jest otwarty, a jak jest w Warriors, to wróci do Warriors, no ale Iguodala się starzeje, Livingstona już pewnie nie będzie, pieniędzy mało, Looneya może być trudno zatrzymać, może Kazinsa nie zatrzymamy i skąd weźmiemy w ogóle graczy. I jest jeszcze inne ryzyko, że na przykład jest Draymond Green w roku kontraktowym, jak to będzie wyglądać i ile się różnych rzeczy, i czwarty sezon tej samej drużyny, wiesz, to tak tyle szumu, który nawet ewentualny powrót, nie, no na, wiesz, inne na, rzeczy mogą się koniec, wydarzyć, o to chodzi.
Na koniec musisz płacić 400 milionów za tą drużynę.
Mhm. Dobrze, więc ja mam Houston Rockets w tej grupie. Mam w tej grupie też Denver Nuggets.
Denver Nuggets bym powiedział, że tak.
Jeśli Denver Nuggets wejdzie w pola Millsapa opcję. To jest bardzo dużo pieniędzy, ale oni muszą go zostawić.
Spokojnie.
W playoffach było widać, jak kluczowy jest to gracz dla nich. Był trzecim najlepszym graczem ich w playoffach.
Ale miał mecze, gdzie znikał.
Tak, ale on nigdy nie znika defensywnie, wiesz?
Okej.
Okay. To jest siła. Tam jest więcej siły w defensywie Paula Millsapa niż w ataku teraz. Denver Nuggets, czwarty zespół, szumi.
Milwaukee Bucks, proszę.
Strasznie szumi. Włączyłeś odkurzacz?
To samo, tak.
Dobrze. Co tam?
Milwaukee Bucks.
Co tam? Czyściłeś odkurzaczykiem?
Wybierałem szambo.
Aha.
Samochodów, no.
Myślę. Milwaukee Bucks, czwarte.
Mm-hmm. Portland Trail Blazers. No bo tak już nie ma, Maciej, więcej zespołów. Trzeba powiedzieć.
Oklahoma City Thunder.
No, bez szału.
Wiem, bez szału, ale jest w tej grupie.
No, ale tak...
No, pamiętajmy, że Paul George nie był zdrowy w playoffach. I choć się starał, to nie był zdrowy.
Poszedł teraz w kontuzję.
Nie był, dwie operacje, tak. Operacja, poważne operacje dosyć.
Poważna operacja.
Tak, lewy bark i prawy bark.
No.
Czy Toronto Raptors?
Nie.
Bo Kawhi Leonard może odejść.
Tak.
Czy Portland Trail Blazers zostawiając cały skład? Myślę, że tak.
Tak.
Myślę, że trzeba ich dopisać. Czy Philadelphia 76ers?
Tak.
Bo nawet, znaczy ja się zastanawiam, bo mogą stracić i Butlera i mogą stracić Tobiasa Harrisa, tylko na koniec będą mieli, jeśli obu stracą, będą mieli cap space, żeby kogoś zatrudnić.
No tak, tylko więc pytanie...
I w momencie, w którym jesteśmy już w temacie cap space'u i wolnych pieniędzy na to, żeby zatrudnić ludzi, to czy Los Angeles Lakers nie powinni być w tej grupie też? A jeśli już mamy Los Angeles Lakers, to jak nisko możemy zejść, żeby uwzględnić na przykład Toronto bez Kawhi'a?
Ja raczej myślałem, że to jest, wiesz, nie to, co się wydarzy, tylko jakby to, co jest na dzisiaj, patrzysz na to, że skład się zasadniczo nie zmieni.
Ale musisz brać pod uwagę, robiąc, jeśli ktokolwiek, znaczy, jeśli robisz teraz analizę tego, jak będzie wyglądał skład na przyszły sezon, to te wolne pieniądze, które ma drużyna dostępne w cap space'ie, potraktuj jako przeciętny gracz NBA.
No.
Rozumiesz? Tak jak się cap holdy zostawia. Więc jeśli Lakers mają 45 milionów dolarów, to mają 45 milionów dolarów cap space'u przeciętnego gracza NBA. Z tego poziomu wyjdźmy. Mogą spieprzyć, mogą zrobić dobrze. Więc jeśli to jest 45 milionów dolarów przeciętnego gracza NBA Lakers, biorąc pod uwagę, że nawet nie biorąc do końca pod uwagę tego, że ci młodzi gracze będą lepsi, jeśli zostaną, jeśli Davis nie dojdzie, tak? Zostawiasz ten sam skład teraz bez Davisa i masz 45 milionów dolarów, to myślę, że Lakers gdzieś tutaj, może niekoniecznie w tej grupie, nie na tym samym poziomie co Warriors, nie na tym samym poziomie może nawet co Houston, nawet co Denver, ale gdzieś tutaj na koniec? O tym, że mogą myśleć? Czemu nie? I to też pokazuje, jak z jednej strony to, co może brzmi szalenie, rozłączyliśmy się, to brzmi szalenie, teraz, ale to jest możliwe. To jest bardzo możliwe, że dojdziemy do takiego punktu jesienią.
Abonent jest czasowo niedostępny.
Abonent jest.
Proszę zadzwonić później.
Zaraz będziemy do siebie
The dzwonić. Number you are trying.
I jak te pacynki wyskakujemy znowu, żeby kontynuować odcinek pierwszego podcastu na świecie. Wiesz? Stwierdziłem, że to powinien być nasz slogan. Pierwszy podcast na świecie.
Bo jesteśmy,
znaczy pierwszy podcast o NBA na świecie. Ale możemy schować to o NBA, bo wiadomo, że to jest o NBA. Może nie dla wszystkich, nie dla Grzegorza, ale pierwszy podcast na świecie. Taki slogan. Można jeszcze go dopracować. Dobrze. No widzisz, ja doczepiam już Los Angeles Lakers z tym, co mają i z cap space'em, bo nagle
tak.
Ten poziom drużyny zdobywającej mistrzostwo obniża się do poziomu tych Warriors bez Duranta i Raptors, z całym szacunkiem dla Raptors, którego wiem, że cały czas im nie daje. Philadelphia 76ers musi tutaj być, nawet jeśli straci Butlera Harrisa, to ma cap space. Oczywiście może być tak, że nie wydadzą tego cap space'u, albo wydadzą go źle i co wtedy będzie. Ale to daje im teraz na dziś szansę nawet taką. O może o to chodzi, że na dziś daje to drużynom szansę o to, żeby bić się o mistrzostwo w przyszłym sezonie. Obecna jest sytuacja. Dobrze. Boston Celtics bez Kyriego Irvinga?
No, być może bez Horforda.
Ja myślę, że Horford zostanie. Że Horford zostanie z młodymi graczami wtedy? Czy to nie za wysokie progi? Hayward, więcej piłki dla młodych, rozwijają się. No można utkać taką historię, że Brad Stevens znowu ma underdoga i wiesz, to działa i Celtics wygrywają. Wschód. No, można. Nawet można by ich wsadzić, wiesz. No, to już widzieliśmy. No, po prostu. To było. To dotarło do siódmego meczu z LeBronem. Więc to już jest 9 zespołów i zapomnieliśmy o jednym zespole. Utah Jazz.
Okej.
Mitchell przed trzecim sezonem. Oni mają cap space? Oni mają cap space, żeby na przykład Tobiasa Harrisa ściągnąć i wzmocnić się? A? Mają.
Tylko nikt tam nie chce grać. Zwłaszcza na czarnoskórzy gracze, którzy mają takie poczucie, że to jest jednak biały klub koszykówki.
To już jest 10 drużyn w mniej. A jeszcze teraz ktoś będzie próbował tutaj na pewno doczepić inne.
Sacramento.
Nie, Paweł, nie Sacramento. Charlotte też nie i Nowy Jork też nie.
Też nie. Clippers?
Musieliby ściągnąć dwóch dwóch kozackich.
No to wiesz, pieniądze grać. Mają, więc przynajmniej dwóch przeciętnych mają.
No. No, no to oni na pewno też mogą myśleć w tych kategoriach teraz.
Tak.
Na pewno mogą myśleć w tych kategoriach, tylko że mówię, no nie mają jeszcze tutaj dwa sloty do zajęcia.
San Antonio?
Chyba właśnie na San Antonio się to kończy. W sensie San Antonio nie ma w tej grupie, bo nie wiem, na czym ma polegać upside San Antonio, żeby wyjść.
No wiesz,
tak
no, ten backcourt, ten frontcourt.
Rozumiem, ale oni się tak szybko lepsi nie staną. Nie stanie się to w przeciągu jednego sezonu. Te postępy, wiesz, Derricka White'a i DeJounte Murray'a wracającego przecież po roku przerwy. No dobrze, to jest dużo. Już słyszę, że już nie jesteś zainteresowany tematem.
Nie, nie, tak zastanawiam się, czy mam czegoś Indiana? Nie, Indiana
nie,
chyba.
Nie, Indiana nie. Za dużo wolnych agentów i Oladipo nie wiadomo, w którym momencie sezonu wróci.
No to tak, to chyba na wschodzie nic się nie wydarzy.
Brooklyn?
No Brooklyn, ale to zależy, co zrobią. No bo tak, jeżeli Kyrie Irving stał się, czy ma się stać agentem Rock Nation Sport, czyli
zawodnikiem Rock Nation. Zawodnikiem Rock Nation. Agentem. Agentem Kyriego będzie Rock Nation.
A będzie Rock Nation. A co powiedziałem?
Że Kyrie ma się stać agentem Rock Nation?
Nie, ale agentem Rock Nation ma stać się Kyrie. Jeszcze raz. Agentem Kyriego Irvinga ma zostać Rock Nation, czyli agencja, która jest swoim właścicielem jest brat bliźniak.
Jak to?
On jest bratem bliźniakiem? Carter, Jay-Z to nie jest...
Dobrze, no mów dalej, no dobrze, Jay-Z i?
Co by oznaczało, że być może no, jest taka silna inklinacja do tego, że on zostanie zawodnikiem Brooklyn Nets ze względu
na to,
nie, no oczywiście masz rację, że nie każdy gracz Rock Nations jest zawodnikiem New Jersey Nets. Na przykład Romelu Lukaku nie jest. Podobnie De Bruyne też nie jest. Nie mówiąc już o Boatengu. Ale być może, wiesz, przy schabowym i mizerii u mamy na obiedzie w niedzielę można się dogadać.
No ale co, wychodzimy z założenia takiego, że to dlatego, że Jay-Z był kiedyś właścicielem 0,67% akcji Brooklyn Nets, to dlatego teraz te przechodzenie Kyriego do Rock... Jeszcze nie wiadomo, czy przejdzie do Rock Nation, to przybliża go do Brooklyn Nets, a może... A czemu w ogóle posługujemy się takim schematem, bo Jay-Z przecież już nie jest właścicielem Brooklyn Nets, już nie ma tych akcji. Kto wie, może się pokłócił na końcu z kimś, z Ruskiem? Kto wie, w jakich stosunkach jest Jay-Z z Joe Tsaim, który zaraz będzie właścicielem do tego klubu?
No ale chyba nadal jest, jeśli
pasuje do historii, ale tak...
Jeśli, ja wiem, no to szukamy takich historii, szukamy czegoś, co
no tak,
pasuje.
Ale jeśli odchodzisz z klubu, no dobrze, ale odchodzisz z tego klubu, przestajesz być, czyli jest szansa, że odszedłeś, jest szansa większa niż mniejsza, że odszedłeś
nie, ale...
w takich okolicznościach, nie, no takich, no, nie fajnie
on
się rozstawić.
On był takim, wiesz, on był bardziej ambasadorem, on był mniejszościowym akcjonariuszem, no może doszedł do wniosku, że to nie ma sensu, czy
on musiał, on musiał to zrobić, żeby mieć agencję. On musiał po prostu zrezygnować z bycia współwłaścicielem, więc to akurat to jest.
No nie, no to wybrał. To technicznie nie można być jednym i drugim.
Ale powiem ci, że tak, jeśli Kyrie Irving dojdzie do Brooklynu, jeśli go wsadzisz nagle w Brooklyn, to powiem ci, czego nauczyłem się z kariery Kyriego Irvinga. Zespół z nim będzie stawał się lepszy.
To na pewno.
Wrzucisz go i to będzie wartość, Kyrie Irving, ale zespół będzie rosnąć. I to będzie za mało, jeden Kyrie Irving w Brooklynie.
Ja dlatego wolę siedmiokrotnego przyszłego All-Stara niż Kyrie Irvinga.
Na przyszły sezon?
Wolę Russella.
Ja wolę Irvinga na przyszły sezon zdecydowanie, bo jest lepszym graczem.
Aż się nie kontuzuje.
Russell?
Nie, Irving.
Wolisz Russella? Na przyszły sezon Brooklynu niż... Ale na przyszły sezon.
Ale o co ja gram jako Brooklyn w przyszłym sezonie?
No to, czyli Brooklyn nie jest w tej grupie.
Dobrze, nie jest w tej grupie.
No to do tego chcieliśmy mniej więcej dojść. No.
Chyba, że bierzesz rzeczywiście Irvinga i Kawaja dostajesz, albo Irvinga
tak, jeśli
i...
dodasz, tak, jeśli dodasz do kogoś, do tego, sam Irving nie zrobi z ciebie tutaj
nie.
kandydata, kogoś, kto może myśleć. A że myśleć możesz, to możesz, o czym Kyrie nie myślał w swoim życiu. To może sobie
o wielu rzeczy.
Na zachodzie, czy nie zostawiliśmy na zachodzie jakiejś drużyny jeszcze? Bo na zachodzie tak są Warriors, Rockets, Nuggets, Blazers, Thunder, Lakers, Jazz. Niekoniecznie w tej kolejności, tak strzelam.
Tak.
Myślę, że sam gubimy jakiś zespół. Spurs nie. Nie gubimy Spurs. Clippers to dużo się rzeczy musi wydarzyć.
Tak.
Musieli, podobnie tak jak na Brooklynie musi się stać.
Minnesota, panie, Minnesota!
Minnesota to ma problem.
No dobrze, to jak nie Minnesota, to tam już chyba rzeczywiście nie ma już nic. No.
Na pewno nie ma nic. Pelicans? Nie. Nawet z Davisem. Zion musiałby być świetny. Nie. Za szybko. Chyba nic nie gubimy. Boże, Dallas? Nie, Dallas jeszcze nie gubimy Dallas. Jakie są jeszcze kluby NBA w koszykówkę mężczyzn?
Teraz sprzedajemy produkt, proszę Państwa.
Teraz by się
przydał mój syn.
Żeby wymienić kluby? A umiesz tak od A do W wymienić kluby obudzony w środku nocy?
Myślę, że nie, niestety.
Ja się prawie nauczyłem.
Na pewno nie umiem w poszczególnych dywizjach, na pewno nie potrafię wymienić.
Dobrze, ja patrzę właśnie, sprawdzam te kluby, ich nazwy. O, patrz jaka dziwna nazwa, Hawks. O kurde. Jak się czyta 76 Rs? Dobrze, wiesz co, nie, to wszystkie kluby są. Dobrze,
wszystkie.
10 drużyn, no. Nie chcę nabierać tutaj, ktoś może powiedzieć, że 6, 7... Przepraszam, ostatnią rzecz powiem. Przepraszam, możemy dyskutować, czy to jest 10, czy 6, czy 7, 8, ale o to chodzi właśnie. O to będzie chodzić w całej tej dyskusji.
Że dochodzi do pewnej demokratyzacji tej ligi, no, że nie jest jeden król i reszta tak kładzie głowy, tylko że nagle nie ma króla i wszyscy możemy znowu startować, no. Mhm. Do tronu. Tak. Tron jest trochę pusty. Mhm. Zwłaszcza jak Toronto wygra te finały.
Jeśli Toronto wygra finały i Kawhi Leonard zostanie i zostanie ten sam skład, to Toronto też jest na tej liście.
Toronto też skakuje, tak.
Tak, bo jeśli Kawhi odejdzie, oni nie mają pieniędzy, żeby Kawhi'a załatać i można myśleć, że... Ale to nadal to jednak nie będzie to, no.
Nie.
Ciężko będzie wsadzić tam Toronto.
Bez jaj.
W sezonie regularnym może, ale wiesz... Playoffy myślę, że tak, ale...
To jest 50 zwycięstw. Może.
No,
8,
w dobrym zamachu, wiesz. No, ale jeśli Kawhi zostanie, to też nie jest tak, że Toronto odseparowuje się, znaczy tak, jeśli Kawhi zostanie, zdobywają mistrzostwo, to też nie jest tak, że Toronto jest powyżej innych. Że jest Toronto i potem jest są Warriors
nie, nie,
i
tak
potem
to nie,
reszta.
Tak
nie, to nie jest takie
nie,
proste.
Tak, nie,
to
nie właśnie
proste.
O to chodzi, że nie ma, że nie Toronto... Nadal uważam, że to mistrzostwo Toronto być może zasłużone.
Zasłużone, jak najbardziej.
Ono jest następcem jednak pewnej nieszczęśliwej sekwencji zdarzeń.
Masz na myśli rzut Kawhi'a z nad Joela Embiida, mojego ulubionego gracza w meczu numer 7. Od tego zaczynając.
To po pierwsze.
Bardzo nieszczęśliwe tutaj, gdzie
to
siedzę.
To po pierwsze. Nadal byłaby dogrywka, tak?
To fakt. Nigdy nie wiadomo. Dobrze. Mój drogi, ja chciałem jeszcze szybko temat poruszyć. Mam takie szybkie rzeczy. Mecz numer 6 jest cholera i my nie możemy o nim porozmawiać. Dwie rzeczy.
O czym tu gadać?
No to
kto wygra?
Dwie statystyki, które mnie interesują. Pierwsza statystyka.
Ile razy Golden State Warriors przegrało 3 razy u siebie w hali w ciągu ostatnich 5 lat?
Nie, to nie interesuje mnie. Bardziej takie in-game rzeczy.
In-game, dobrze.
Wiesz, rzeczywiście, że wiesz. Stephen Curry i Draymond Green, gdy grają pick and rolla w tej serii, to Warriors w tych akcjach, w których oni grają pick and rolla, nie chodzi o samego, wiesz, że Draymond Green rzuci, że Curry rzuci. Nie, chodzi na przykład o to, że Curry odegra do kogoś, kto rzuci za 3 i to są punkty. Zdobywają 1,35 punktu na posiadanie. To jest strasznie dużo. Strasznie dużo zdobywają z pick and rolla Curry Draymond Green. Tu ja właśnie krzyczę, gdzieś Toronto będzie musiało zacząć switchować.
Chyba, a może nie, może uda im się wygrać. A to mówię, jeśli to zrobią, to będzie pierwsza drużyna, która to zrobi i pokona Warriors bez switchowania. Druga statystyka to jest taka, tu można ją różnie rozpatrywać. Kawhi Leonard kryty przez Andre Iguodale trafia 38% rzutów w tych finałach. I ktoś powie, o 38% to mało. No to jest mało, ale z drugiej strony to nie jest... Co jest mało?
To nie jest 26%.
To nie jest, tak, to nie jest, można żyć z 38% na jego dali akurat. Nie widziałem, ile ma na przykład na Kleju Thompsonie, tego nie widziałem. No, taka statystyka się wyłoniła po tym zwycięstwie. No, mnie najbardziej interesuje to, czy Raptors mają takie nagle takie usprawnienie, żeby troszeczkę tak defensywnie wyjąć, zatrzymać Warriors. A z drugiej strony, wiesz co? Czy to nie jest mecz, który Raptors właśnie przyjdą dziś i wygrają i pokażą, jak dobrze są? Czy to nie jest właśnie ten moment, gdzie Toronto... No ej, może pomówcie o nas trochę, bo oni są bardzo dobrą drużyną. Czy to nie jest ten moment?
No nie, ale to wygrajcie i wtedy powiemy, że jesteście dobrze, ale wcześniej nie będziemy tego mówić.
Nie, ja mówię, że oni są bardzo dobrą drużyną. Nie powiem, że są elitarną drużyną. To jest jedna z tych sytuacji, w których elitarna drużyna nie zdobywa mistrzostwa. Mało jest tych sytuacji z reguły, ale nie są tą drużyną jeszcze. Oni mogą być jeszcze lepszą drużyną w przyszłym sezonie. To jest mój take. To nie jest jeszcze Toronto, ale to jest ich szansa dzisiaj. I ciekawe, czy tak doświadczona szatnia zmobilizuje się dokładnie na ten mecz. Czy nie będą mieli gdzieś z tyłu głowy tego, że mają mecz numer 7. Ja mam takie ogólne wrażenie, mój drogi, patrząc na przebieg tej serii. Wydaje mi się, że Raptors są bardziej zespołem świeższym i wypoczętym. I nie wiem, czy ten wpływ na to, że tak jest, ma po stronie Warriors, bo wiesz, są kłopoty zdrowotne Kleja, kłopoty Iguodali, ale czy też, wiesz, ta cała sytuacja z Durantem jakiś ma wpływ na ich, nie wiem, poruszanie się, na szybkość, na styl, na coś, nie wiem. Może ma, może nie, ale nawet odejmując to, zostając przy Kleju, który bardzo dobrze wygląda przy Iguodali, mam wrażenie, że to Warriors są drużyną kolektywnie bardziej fizycznie niegotową na tę serię w tym punkcie niż Toronto Raptors. O, tak jakby się zastanawialiśmy, ile Durant będzie miał z tego, co wróci i mówiłeś od 1 do 10, to ja myślę, że Raptors mają tak 8, a Warriors mają tak 6 na poziomie fizyczności zbiorowej. Że może być tak, że Warriors zostaną przyciśnięci w tym meczu, a zwróć uwagę, że oni w każdym z 8 ostatnich spotkań przegrywają, to jest niesamowita statystyka, w każdym z 8 ostatnich spotkań Warriors przegrywali dwucyfrową różnicą punktów. To też jest dowód na to, że to nie jest, to może nie być jednak elitarny zespół bez Duranta?
Może tak być.
Może tak być? To zobaczymy, bo jeśli wygra, to znaczy, że będzie, jeśli nie, nie wiem.
W każdym razie... Dla mnie, ja nie pamiętam, żeby Golden State Warriors przegrało 3 mecze u siebie z rzędu.
Ja bym chciał zobaczyć Warriors wygrywających mecz od startu do końca, bo nie widziałem tego setki lat. Comebacki są piękne i fantastycznie, że oni potrafią to robić, ale nawet nie robią tego statystycznie w trzecich kwartach, w których są na remis w tym playoffach. Ta historia o tym, że trzecie kwarty Warriors to jest nieaktualna w tych playoffach.
Statystyka wygranych kwart przez Toronto no sugeruje, że jest jednak ta drużyna jest po prostu lepsza. No. Bo było 16-13, 13-3, tak? Po czterech czterech meczach. Mm-hmm. Teraz tu była, jedno wygrało Golden, czyli jest 14 i chyba ostatnio wygrało, przepraszam, 4, czyli 14-4 jest, bo ostatnio wygrało Toronto i było 2 na remis, czyli jest 14-2-4. No to jest porażające, to jest porażające.
No i musisz wziąć pod uwagę brak Kleja Thompsona w jednym meczu, tam były pewnie 3 kwarty wygrane, ale z drugiej strony też miałeś Duranta w pierwszej kwarcie ostatniego meczu i to była wygrana twoja kwarta. Dobrze, ja mam Warriors jako faworytów dzisiejszego meczu i widziałem, że Vegas też miało podobną linię, 2,5 punktu na Warriors, czyli mecz po końcówce, tak typuję, że dzisiaj będzie. I że Warriors wygrają i że będziemy mieli mecz numer 7.
No i super.
Mój drogi, Anthony Davis.
Cytat z Richa Paula. Rozmowy nabierają podobno koloru.
Rich Paul dla Sports Illustrated, agent Anthony'ego Davisa.
To jest niesamowite, co ten facet robi.
Mówi tak, mogą zrobić po niego wymianę, ale to będzie tylko na rok. Chodzi mi o to, że jeśli Celtics pozyskają Anthony'ego Davisa, pojedziemy tam i będziemy przestrzegali naszych zobowiązań wynikających z kontraktu, a potem wejdziemy w wolną agenturę w 2020 roku. Powiedziałem im to. Jeśli on zdecyduje się odejść, a wy oddacie swoje asety, nie obwiniajcie Richa Paula.
Tak, nie mówcie, że Rich Paul was nie ostrzega. Nie,
Rich Paul was oszukał. Nie.
Rich Paul od początku mówił, że on jest na rok.
Ja mam taką listę, mój drogi, osób. Mam taki plik, w którym sobie zapisuję wszystkie postaci NBA. Wszystkie. Od lekarza, od asystenta lekarza, po agenta, po wszystkich. Tam jest kilka tysięcy osób już teraz. I mam sposób, żeby znaleźć na tej, w tym wielkim pliku, osoby, które, którym zdarzyło się mówić o sobie w trzeciej osobie.
Aha, jest coś takiego.
Tak, bo to jest dla mnie zawsze taka lampa ostrzegawcza, że ktoś już za bardzo, ktoś już próbuje siebie ugryźć w nos. Wiesz, tak za bardzo, co
dla
to nie
mnie,
ja.
Dla mnie większą lampą, to jest zawsze lampa ostrzegawcza, a druga lampa ostrzegawcza, którą ja z kolei mam, jak ktoś zadaje sam sobie pytanie i zaczyna na nie odpowiadać.
Aha, to chyba mi się zdarza. Dobra. Czy nie?
Nie, no, chyba nie zrobić.
To trochę, tak, ale wiem, no to jest pewien rodzaj zarozumiałości. No i
tak,
egomanii.
Ja już nie potrzebuję interlokutora, ja sam sobie odpowiadam. Mhm. Zadaję pytanie i odpowiadam.
No dobrze, ale w każdym razie klucz tej wypowiedzi jest takie, że to tak jak wczoraj wymienialiśmy te SMS-y, bo chciałeś powiedzieć teraz, że według doniesień Adriana Wojnarowskiego, Lakers i Celtics to rozrywają Anthony'ego Davisa, tak? Próbują go wyrwać na pół.
Jak Salomonowa taka, wiesz, Salomonowa decyzja będzie.
Negocjują z Davidem Griffinem i te negocjacje faktycznie wydają się trwać teraz. Znamy szczegóły, znaczy to nie są jakieś zaskakujące szczegóły tego, co Lakers udostępnili, co leży na stole. Jest Lonzo Ball, jest Brandon Ingram, jest numer czwarty wybór w drafcie.
Ale rozumiem, że ci jeszcze chcą Kuzmę.
Tak, i ci chcą jeszcze Kuzmy. To jest dla mnie zresztą... Znaczy, to rozumiem, że to negocjacje, które zaczynają się od nowa w tym wypadku i doszedł
ale
pick
ja rozumiem,
numer 4, więc...
Że ty jesteś szokowany, że Ingram leży na stole.
Nie jestem, ale wsadziłeś mi to do głowy tak, że mogę powiedzieć, bo nie myślałem o tym, mogę powiedzieć, że ja bym nie kładł Ingrama obok numeru 4 draftu, tak?
Okay.
Nie położyłbym. Położyłbym najpierw Kuzmę, położyłbym Bola, Ingrama bym jednak nie kładąc równocześnie numer 4 draftu.
Ingrama kładziesz jako taki, wiesz, jako dopchnięcie dealu.
Tak, dopychałbym Ingramem.
A tutaj musisz dopychać Kuzmą, to ciekawe.
No. Nie masz tak? Nie myślisz w ten sposób też?
Nie, ja
że za dużo kładą od razu? Jeśli, nie, to, no to, jeśli to jest to...
Ale Maciej, czy główny zarzut do Lakersów w styczniu nie był taki, że trzeba było położyć wszystko i tylko odstawić tego LeBrona Jamesa na bok i powiedzieć, słuchajcie, cokolwiek.
Były artykuły, jest artykuł a propos tego, co mówisz. Rajona Rondo wypowiedzi dla Sports Illustrated sprzed 2-3 dni, w którym Rajon Rondo mówi, jak to wyglądało z perspektywy szatni. To wszystko, co my mówiliśmy, co sources o tym, że cały skład Lakers był handlowany, więc jak sezon Lakers miał się nie załamać. Pamiętasz, gdy sezon Lakers się załamał nagle i było wiadomo, że na miesiąc wcześniej, że nie wejdą do playoffów i jednym z powodów tego miało być to, że szatnia się załamała po tym, jak wszyscy mieli być handlowani i Magic Johnson mówił, żeby zacisnęli pasa i wiesz, to profesjonalny sport, po czym popłakał się i odszedł z tej ligi.
Żeby
kwiatki wklejać. Te tweety czasem to tak, on równie dobrze mógłby kwiaty polne wklejać zamiast tych słów. Wiesz, kwiaty polne, jednorożce i takie wesołe dziewczynki. Tam są takie małe dziewczynki w blond włoskach. Nie pytaj, dlaczego szukałem emotikonów z dziewczynkami w blond włoskach. O to się nie pytaj. To nie jest jeszcze podcast. Dobrze, tu tracimy milion słuchaczy, ale pomóż mi wyjść stąd. Z Magica.
Na razie, Maćku.
Nie. Bo na końcu beznadziejnie, jakbyś mnie zostawił tak, w tym położeniu. Ale co chciałem powiedzieć? O czym mówiliśmy? Halo?
Nie wiem.
Ratunku.
Ratunku, Tomę.
Ratunku. O czym mówiliśmy?
A ja dwie.
O czym? A, o tym, co jest położone na stole.
Na stole.
Tak.
Na polskim stole.
Na polskim stole co leży.
Siano.
Nie ma szczegółów tego, co leży
po stronie Bostonu.
Po stronie Bostonu.
Śmieszny był wczoraj ten taki klaryfikujący tweet Wojnarowskiego, gdzie on powiedział, że Los Angeles i Boston są w takim agresywnie napierają na transfer. I potem on tak powiedział, ale znaczy chodzi o to, że każdy z nich osobno. Każdy dla siebie. Dobrze. Słyszymy się jutro.
Tak?
Nie
chcesz skończyć? Dobra.
Go Dubs. 3-3.
Dobrze. Ogórki konserwowe kozackie. Tak się nazywają. Od dziś w Biedronce. W promocji. Za 4,99. Polecam serdecznie. To moja rola. Musiałem ją wypełnić.
Sponsoruje nas bieda.
Pa, mój drogi. Do usłyszenia.
Cześć.
Hej.